Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Salon Dziennikarski w przeddzień Święta Niepodległości, stulecie odzyskania niepodległości i także pierwszy salon z nowego, pięknego studia Telewizji Polskiej, co oczywiście wszystkich nas cieszy. W studio komentatorzy Agnieszka Romaszewska, dyrektor telewizji Bielsat.
Dzień dobry.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy.
Kłaniam się,
szczerze. Andrzej Rafał Potocki, tygodnik Sieci i Jan Pospieszalski, publicysta, artysta, program Warto Rozmawiać
Telewizja
w TVP. Proszę Państwa, stulecie niepodległości, wiele wspomnień, wiele pytań co do przyszłości naszego kraju także, ale rozpocznijmy od sprawy, która była najgoręcej komentowana w ostatnim tygodniu, czyli od Marszu Niepodległości.
Nie przyjedzie 11 listopada. Na kilka dni przed Marszem Niepodległości prezydent Warszawy niespodziewanie podjęła decyzję o jego zakazaniu.
Nie tak powinno wyglądać stulecie odzyskania przez polskie państwo niepodległości. Stąd moja decyzja o zakazie marszu.
Na decyzję Hanny Gronkiewicz-Waltz zareagował prezydent Andrzej Duda, który spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim.
Ustalono, że zgodnie z propozycjami środowisk kombatańskich zostanie zorganizowany marsz, wspólny biało-czerwony marsz, który będzie miał charakter uroczystości państwowych.
Biało-czerwony marsz przejdzie wraz z Marszem Niepodległości. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zakaz prezydent Warszawy po rozpatrzeniu odwołania Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.
A więc będzie wspólny marsz, o 14 zbierają się narodowcy, o 15 wystąpienie prezydenta, no to jest w sumie połączone nocne negocjacje, czy późno wieczorne negocjacje, które zakończyły się sukcesem. Jest jeden marsz i to jest chyba bardzo dobra wiadomość, ale jak ocenić to wszystko, co się działo wokół tego wydarzenia? Agnieszka Romaszewska.
Znaczy, no cóż, należy się cieszyć, że się dobrze skończyło. Ja uważam, że się dobrze skończyło. Uważam, że to jest bardzo dobry efekt. No oczywiście zauważyłam, że jest bardzo dużo niezadowolonych, ale to oni są zawsze niezadowoleni jakby ze wszystkiego, więc miałam też, prowadziłam jakieś takie długie debaty w sieciach społecznościowych na ten temat, że jak nie ma marszu, to jest źle, jak jest marsz, to jest źle, jak jest marsz przez środowiska narodowe organizowany, to jest źle, jak go nie ma, to też jest źle. No więc generalnie rzecz biorąc, wszystko będzie źle, więc mi się wydaje, że jedno, co dla mnie jest dobrze, to to, że jest państwowe uroczystości, którym przewodniczy prezydent i premier. I to jest to, na co ja jestem gotowa pójść.
Czy dobrze, że rząd i prezydent włączyli się w to wszystko i niejako przejęli ten marsz po tym zakazie wydanym przez Hannę Gronkiewicz-Waltz?
No oczywiście, że dobrze. Znaczy moim zdaniem w ogóle no, było to bardzo dobre posunięcie, dlatego że było jasne, że sytuacja jest niesłychanie gorąca. Oczywiście można snuć spekulacje, dlaczego Hanna Gronkiewicz-Waltz to zrobiła i zwolennicy powiedzą, że to z powodu oburzenia moralnego hasłami, które były na zeszłorocznym Marszu Niepodległości. Jej przeciwnicy powiedzą, że to z tego powodu, że miała nadzieję, że w Warszawie rozpoczną się burdy, bo marsz rozpocznie się tak czy inaczej, policja będzie musiała go, będzie go rozbijać, będą problemy policjanci na zwolnieniach lekarskich, no będą po prostu ogromne problemy, fatalny obraz Polski za granicą i że to mogło być na przykład jej celem. Więc w tym momencie wejście w to prezydenta i premiera było najlepszym ruchem, który można było zrobić, jedynym sensownym, który można było zrobić.
Ksiądz Henryk Zieliński, widać też po tych reakcjach społecznych, że pragnienie, by była jedna wspólna impreza, było bardzo silne.
To prawda, ja do tego się bo sam nawet w tym studiu mówiłem o tym wielokrotnie, że sama abdykacja władz państwowych i władz PiS-u z Marszu Niepodległości, kiedy zwykle wtedy udawano się do Krakowa na grób świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, była według mnie złym rozwiązaniem. I bardzo się cieszę, że tym razem są szanse, że będziemy to święto niepodległości i Marsz Niepodległości przeżywać także razem, ponieważ to była abdykacja na rzecz środowisk, w które czasami zakradały się pewne postawy czy poglądy skrajne. Nie należy abdykować. Świętowanie niepodległości ma być czymś wspólnym. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę jeszcze, to rzeczywiście dziwi mnie, i to akurat w Warszawie i we Wrocławiu, takie prewencyjne zakazywanie Marszu Niepodległości. Jeszcze nic się nie stało. Tak naprawdę wiemy, że na poprzednich Marszach Niepodległości bywały prowokacje. Nie tylko prowokacje ze strony skrajnie prawicowej, ale także były prowokacje lewicowe. Dziennikarz Gazety Wyborczej umalowany na Afrykańczyka, na czarnoskórego, prowokujący, czy coś się stanie, czy coś się nie stanie. Natomiast to nie jest podstawa do tego, te lewicowe czy prawicowe prowokacje, to nie jest podstawa do tego, żeby zakazywać marszu. I tak orzekł zresztą sąd. Jeżeli chcemy dbać o porządek, to pani prezydent Warszawy powinna dbać o to, żeby trasy manifestacji i kontrmanifestacji nie przecinały się ze sobą. Jeżeli się pozwala na to, żeby jakaś skrajna lewica blokowała trasę Marszu Niepodległości, no to normalne, że wtedy organizuje się, napuszcza się ludzi na siebie nawzajem.
Andrzej Rafał Potocki, zwracam się z pytaniem, czy Hanna Gronkiewicz-Waltz nie prowokowała w sposób oczywisty jakiś zamieszek, jakiś burt, no bo przecież wiadomo było, że nawet jeżeli ten marsz byłby oficjalnie zakazany, to i tak te środowiska narodowe by nie odpuściły. Ona zapowiadała, że rozwiąże ten marsz na przykład po trzech racach. Te race na Marszu Niepodległości, no to jest 200% prawdopodobieństwa.
Nigdy nie miałem wątpliwości co do intencji Hanny Gronkiewicz-Waltz w kwestii rozwiązania marszu. Decyzja ta wpisuje się w cały szereg działalności działaczy opozycji. Działalność ta wymierzona w ten marsz, wymierzona w tą radość polskich patriotów ze świętowania 11 listopada, żeby ją popsuć, to sięga już dobrego pół roku. I w zasadzie, jeżeli słucha się wypowiedzi, to przedstawicieli opozycji, to generalnie jest to tylko i wyłącznie krytyka, kontestacja marszu, kontestacja obchodów święta, tak źle, tak niedobrze, wycofywanie się. W końcu strona rządząca wyszła z otwartą, że tak powiem, znaczy podała rękę opozycji, zapraszając ją na ten marsz. To wszystko zostało odrzucone. No i finał tych wszystkich, tej polityki antymarszowej i antyobchodowej miał miejsce w postaci decyzji prezydenta Dudkiewicza w Łodzi i Hanny Gronkiewicz w Warszawie.
We Wrocławiu.
We Wrocławiu, przepraszam. To było po prostu ewidentna sprawa, z niskich pobudek obliczone na wywołanie rozruchów, na wywołanie niepokojów. Preteksty też były co najmniej żenujące, mianowicie te wszystkie historie o faszyzmie, o tym, że w tym marszu idą faszyści, sprowadzają się de facto do tego, że w poprzednim marszu były jeden czy dwa transparenty, które zostały tam wniesione.
Notabene, ale mnie na przykład nie odpowiadają okrzyki Wielka Polska Narodowa. No nie odpowiadają mi po prostu, więc to ale też nie jest takie proste.
Nie. Agnieszka, nie, ale czy to jest zakazane? Czy
nie,
to jest zakazane?
Nie jest zakazane. Oczywiście, że nie jest zakazane. Zgadzam się, że ktoś może tak krzyczeć. Mnie tylko to nie pasuje. Uważam, to nie jest ogólnonarodowy marsz. Bo ja uważam, że naród nie jest definiowany etnicznie.
W marszu, w którym idzie 70 tysięcy ludzi, nie mówię o marszu 11 listopada, który powinien iść pod polskimi sztandarami, bez barw partyjnych.
Ja myślę też, że w dzisiejszym...
Ale jeśli chodzi o te poprzednie marsze, no to tam szły różne grupy o różnych zapatrywaniach politycznych i oczywiście nie musimy się zgadzać z hasłem Wielka Polska Narodowa, to można sobie przejść do innej grupy, która głosi inne hasła, byleby one nie były zakazane, byleby to nie było łamanie prawa. I też te dwa ostatnie marsze przebiegały spokojnie, w związku z tym tym bardziej ta decyzja Hanny Gronkiewicz-Waltz jest decyzją bulwersująco wymierzona w tą chęć, w tą radość obchodzenia tego święta, która powinna właśnie być 11 listopada, jak za każdym razem. To jest radosne święto.
Jan Pospieszalski.
Ja nie zgadzam się z tym, że to jest marsz narodowców. To jest idea leżała na ulicy. W 2009-2010 roku środowiska Ruchu Narodowego Młodzieży Wszechpolskiej ONR-u podniosły tą ideę, zorganizowały spontaniczny, oddolny angażujący całą masę środowisk prawicowych czy patriotycznych marsz i który, uwaga, paliwem do tego wzmocnienia były bardzo nienawistne cały czas komentarze i prowokacje ze strony środowisk liberalno-postkomunistycznych. Przypomnijmy sobie tych ludzi, którzy ubranych w pasiaki oświęcimskie stali, chcieli zablokować to, czy Roberta Biedronia, który tam robił jakieś szopki. No przecież mało tego. Kolejna rzecz. Kiedy ten marsz tak naprawdę stał się masową imprezą? Po katastrofie smoleńskiej. To był też odruch ludzi zatroskanych o Polskę, którzy szczerze, naprawdę szczerze bali się o to,
ale
o naszą niepodległość.
Nie musisz mi tego tłumaczyć. Ja to wiem, że tak było. Tak,
w związku z tym, przepraszam bardzo, ponieważ ja w tym marszu uczestniczę od lat. Widzę tam środowiska klubów Gazety Polskiej, które nie chcą słuchać redaktora naczelnego, jeździć sobie do Krakowa specjalnie, tylko chcą przyjść i manifestować. Przyjeżdżają z zagranicy również. Chodzę tam ze środowiskami młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości z podwarszawskich różnych miejsc i to jest marsz, który angażował całą masę patriotów. Owszem, idea leżała na ulicy. Środowiska Ruchu Narodowego i ONR-u podniosły ją, skonsumowały i zrobiły wokół tego naprawdę organizacyjną oprawę, która może się komuś podobać lub nie, natomiast na pewno nie jest to marsz narodowcy. I druga rzecz, prowokacje, pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, ogłaszając ustami osoby związanej z aparatem represji, z panią Gawor, aparatem represji komunistycznego państwa, pani, która miała związki z MO i SB, komunikuje, że ten marsz będzie zakazany, no to jest symboliczne zwieńczenie 12-letniej kadencji pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. To jest jej znakomita puenta, która łamie konstytucję tym zakazem, która jest niezgodna, że sąd to natychmiast uchyla i tak dalej. Także moim zdaniem to jest kolejna prowokacja. Słyszeliśmy, jak trzeba będzie to
ale
się spali budkę, słyszeliśmy to czy nie? Słyszeliśmy,
okay,
słyszeliśmy.
Tak?
Jak trzeba będzie to się spali budkę. Ja widziałem, nasza kamera rejestrowała cały szereg prowokacji. Widzieliśmy nieludzkie skopanie człowieka na ulicy Lwowskiej i tak dalej, i tak dalej. Te prowokacje były cały czas, ponieważ środowiska liberalne, antypatriotyczne,
nie,
które
no bo
realizują
swoją
agendę, nie wiadomo jaką, właściwie antypatriotyczną, po prostu chciały ten marsz zdyskredytować,
zablokować. Rozumiem, że ja tu jestem w charakterze środowisk liberalnych, to
nie,
może ja się wypowiem, bo to
proszę,
po prostu przekracza już granice moim zdaniem.
Tylko chcę pokazać, że ten szeroki, wielki marsz nie był tylko marszem środowisk narodowych.
To było jakieś też złudzenie, któremu sami narodowcy ulegali, bo zawsze widzieli te dziesiątki tysięcy, nawet 100 tysięcy ludzi, a potem w żadnej innej aktywności to się nie przekładało.
Tak, ale trzeba oddać im szacunek za to, że organizowali i że podnieśli ten sztandar.
Agnieszka Romaszewska.
Oczywiście są różne teorie na temat, czy on leżał, czy i kto go w jaki sposób zawłaszczał i czy zabierał. To jest też, różne są na ten temat koncepcje. Ja znam inną troszkę, natomiast nie, że tak całkiem leżało na ulicy. Natomiast mnie osobiście nie odpowiada sytuacja, w której główny marsz patriotyczny w Polsce jest organizowany w ogromnej części i pokazują się tam panowie, którzy reprezentują grupowanie, na które głosuje mniej więcej 1,5% Polaków.
Już się pokazują.
Nie, oni się mogą pokazywać, gdzie chcą i ile chcą. Natomiast ja bym nie chciała, żeby oni uważali, że reprezentują jako jedyni naród polski, bo nie reprezentują. I ja bym nie chciała, żeby tak było po prostu.
I nie słychać tam takich aspiracji do tego, żeby wyczerpywać cały spektrum patriotyzmu.
Bo to jest też, możemy na to spojrzeć z tej perspektywy, że to jest jednak kilkudziesięciotysięczny marsz, który idzie pod biało-czerwoną flagą i atak na ten marsz brał się stąd, że
tak
pewni reżyserzy chcieli widzieć flagę tęczową.
Nie zda sobie sprawę z tego, że Ruch Narodowy będzie istniał politycznie tylko wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość się rozpadnie, to będzie wielki problem Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli tego nie zauważy. Po prostu. Tak uważam. To jest problem ugrupowania rządowego. Jeżeli tego nie zauważy, to jest fundamentalny problem.
Ale jaki problem?
Problem, że Ruch Narodowy jako siła polityczna może istnieć tylko wówczas, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość się rozpadnie. I dlatego w tym sensie nie można powiedzieć, że to są ugrupowania zasadniczo sojusznicze. Tak bym powiedziała.
Zresztą chyba żadna ze stron tak naprawdę nie uważa.
Nie uważa.
Tak, to, że w tym marszu brały udział dziesiątki tysięcy ludzi,
oczywiście,
to wynika z tego, że nie było praktycznie innej alternatywy.
Tak
Właśnie ja mówię o tej abdykacji rządu, abdykacji partii rządzącej. Także w pewności ja rozumiem, że oni chcieli uniknąć pewnych prowokacji, żeby to nie szło na ich konto. I także w tym roku też były takie obawy, że pewne prowokacje nie poszły na konto partii rządzącej. Natomiast no, znam wielu ludzi, którzy nie identyfikują się z ideami Młodzieży Wszechpolskiej czy
i chętnie obozu. Pójdą na marsz.
Chętnie pójdą na marsz. I chodziny na marsz oczywiście, prawda?
Z rodzinami,
tak,
z dziećmi.
Tak, tylko ale oni nie mieli innej alternatywy.
No pytanie, co w przyszłym roku chwili, na przykład.
Tylko jeszcze jedno, panie redaktorze, chodzi mi o taką sprawę, że ja bym unikał również takiego określenia, że strona rządowa przejęła ten marsz. Nie, po prostu sytuacja była taka, że po zakazie wydanym przez panią Hannę Gronkiewicz-Waltz pojawiło się napięcie, nie wiadomo, czy w ogóle znaczy,
ale wiadomo było, że sąd to cofnie, tak, ponieważ sądy w Polsce cofają tego typu zakazy zawsze. Natomiast sposób strona rządowa weszła
tak, ale również...
I tutaj miała zresztą solidne argumenty, bo tu nie chodzi tylko, kto ten marsz organizuje, ale także jakie będzie na przykład echo międzynarodowe, prawda? Co tam będzie na tym marszu? No to też prawda, są ważne elementy. Prawda, i czy będzie bezpiecznie, bo tu gra Hanny Gronkiewicz-Waltz zmierzała w kierunku prowokacji, nie tylko dla zabawy, ale także po to, żeby powiedzieć wszystkim Polakom, zobaczcie, nawet 11 listopada obecna władza robi wam burdy, robi wam bałagan, bo dla większości odbiorców ten marsz to jest jakoś jednak z władzą sprzężony. Znaczy ludzie nie widzą tej różnicy.
Ale oczywiście mało tak za granicą też taki obraz jest cały czas kreowany, prawda? Że zdjęcia z Marszu Niepodległości z
ilustrują działania władzy.
Dokładnie,
tak
dokładnie tak. No są spisywane na kartę tego. Natomiast ja bym, przepraszam, jeszcze raz powiem, przy całym szacunku do obozu władzy, do pana prezydenta i pana premiera, że zrobili, że wyszli z tą inicjatywą i zorganizowali i ogarnęli temat, jak się mówi, to jednak w tych komunikatach, w sposobie komunikowania tego zabrakło mi pewnego uznania, że ta idea była realizowana przez oddolnie, że to był olbrzymi ruch społeczny. I...
No nie, Janku, tutaj przeproszę, bo jednak toczono wielogodzinne negocjacje z dobrą wolą w sytuacji, kiedy już właściwie ta strona rządowa miała wszystkie karty w ręku, bo miała to zgromadzenie jakby państwowe. No jednak te negocjacje toczono, rozmawiano i jest porozumienie, tak, o którym jest porozumienie, to jest wspólne wydarzenie.
No, trzeba się z tego
cieszyć. Tutaj
trzeba
gest iść, dobrej woli był wyraźny.
I z obu stron.
Co w przyszłym roku na przykład pytanie? Czy ta formuła państwowa będzie powtórzona?
Zobaczymy, co będzie jutro. W każdym razie chciałbym jeszcze tutaj dorzucić, że należy pochwalić stronę narodową, która jest w tym marszu poszkodowana. Nikt nie mówi, że Prawo i Sprawiedliwość idzie głowa w głowę z narodowcami, wręcz przeciwnie, często tam są tarcia. To jest wojna o ten sam, w cudzysłowie oczywiście, o ten sam elektorat. Ale tutaj...
No tylko jakby to nieporównywalne jest troszkę. To mrówka
tak, słodka, nie, mi o to chodzi. Ja zmierzam do tego, że w takiej sytuacji jak święto narodowe, narodowcy potrafili jednak zrezygnować, odpuścić z tej swojego jedynego skarbu, który pielęgnują, tej perły w koronie tego jednoprocentowego ugrupowania, jakim jest ten Marsz Niepodległości. I mimo to potrafili się rządem porozumieć, dojść do ładu.
Chwała im za to.
I razem ramię w ramię.
Bo tutaj były też silne reakcje oddolne. Znaczy było bardzo dużo apeli też ze strony ludzi, którzy,
dobrze, te
którzy chodzą,
apele oddolne
żeby,
były,
żeby nie wchodzić
tak
w
samo postąpiła opozycja, ale to, na co stać partie... Właśnie, to, na co stać partie narodowe, nie stać na to opozycji.
No, to jest
w związku
problem,
z tym,
tu się
tutaj narodowcy dali przykład, jak może się porozumieć Polak z Polakiem, zgodnie z tą naszą szóstą zwrotką hymnu narodowego, której nie wiem, dlaczego nie śpiewamy. Hasłem naszym zgoda będzie i ojczyzna nasza.
Jeszcze jedna rzecz. Moim zdaniem zagrało coś tu bardzo podstawowego. Szacunek do Polski, szacunek do państwa. My mówimy stulecie niepodległości, w tym stuleciu tej niepodległości nie mieliśmy stulecia. Mieliśmy 49-48 lat wolności, niepodległości. W związku z tym uważam, że właśnie przez szacunek do państwa, do tej naszej niepodległości, do odzyskanego państwa i legalnych władz, bardzo dobrze się stało, że środowiska narodowe, środowiska porozumiały się i realizują tą wspólną ideę.
To jest z pewnością bardzo dobra wiadomość. Zgoda tu się pojawiła. No nie ma zgody na linii opozycja, obóz rządzący. Jak ocenimy obchody stulecia całościowo? Tysiące imprez, również oddolnych, bardzo wiele wydarzeń, ale chyba wszystko w pewnej mierze przesłonięte przez konflikt polityczny. Taka ostentacyjna odmowa współpracy ze strony opozycji rzuca się w oczy. Ksiądz Henryk Zieliński.
Znaczy, rzeczywiście tutaj chyba nie widzę szansy, żeby się porozumiano i żeby ta konkurencyjna impreza opozycji w Łodzi się nie odbyła. Natomiast... Ja akurat cieszę się tym, że przynajmniej ci, którzy mają pewien wspólny mianownik, to znaczy jest różnica w sposobie pojmowania Polski, ale generalnie zgadzamy się co do tego, że ojczyzna jest wartością, że niepodległość tej ojczyzny jest czymś, dlaczego warto odsunąć prywatne interesy. I bardziej patrzę od strony radości. Ja naprawdę jestem szczęśliwy, że w tym roku będzie to wyglądać tak, jak będzie wyglądać, że ktoś, kto pójdzie na ten marsz, to niekoniecznie będzie tak, że on od razu maszeruje z ONR-em czy z kimś innym, tylko po prostu uczestniczy w Marszu Niepodległości.
Świętując stulecie odzyskania niepodległości, wspominamy tych, którzy tę Polskę 100 lat temu wywalczyli. Wspominamy te pokolenia, które przez 123 lata nie uległy. Wspominamy wszystkich, którzy ginęli za Polskę. A jakie przesłanie nasze pokolenie powinno wyciągnąć z tej rocznicy? Co dziś jest dla Polski najważniejsze? O co powinniśmy się martwić? O co troszczyć? Jak wzmacniać niepodległość? Andrzej Rafał Potocki.
Jeszcze bym wspomniał jedną historię związaną mocno z Marszem Niepodległości. To jest historia, którą opowiadał mi mój ojciec, jak wyglądało świętowanie Marszu Niepodległości przed wojną w 1929 roku. To było dziesięciolecie odzyskania niepodległości.
Nie marszu, tylko niepodległości.
Marszu niepodległości, znaczy to nie był marsz wtedy, od tego zacznijmy. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, jak wtedy Polacy świętowali te pierwsze 10 lat odzyskania niepodległości na ulicach Warszawy. Przypomnijmy, to był rok 1929, czyli 3 lata po zamachu majowym, w związku z tym te podziały w ówczesnej Polsce, podejrzewam, emocjonalnie były nawet chyba większe niż dzisiaj.
Tak, bo tam była krew,
bowiem tam
oczywiście
lała się krew, tam 300 osób zginęło podczas zamachu majowego po obydwu stronach. To był jeszcze świeży czas, to były 3 lata. Więc ojciec to mi padał w czasach głębokiej komuny. To były lata 60., 70., jakoś tak. Początek w każdym razie. Ja tą opowieść zapamiętałem do dzisiaj. On mówi, że to, co się rzucało w oczy, to była potężna radość na ulicach. Szczera, autentyczna, spontaniczna radość. Ludność Warszawy wyszła na ulicę, świętowała do 4 rano sama z siebie. Warszawa była pełna. Ludzie z radości wywracali samochody Bogu Ducha winne stojące
a dziś wielu pracuje
na ulicach. Tak się Polacy cieszyli z niepodległości, bowiem przelewali za nią krew.
Dziś wielu pracuje, żeby właśnie tej radości nie było, prawda? Żeby to było takie właśnie wszystko przygaszone, schowane.
No, oczywiście, że patrząc na uroczystości, pewnie no, nie odsłonimy wielkiego łuku triumfalnego, o którym marzył Jan Pietrzak, Muzeum Historii Polski ciągle w budowie.
Ale ruszyły prace.
Tak.
No tak.
No, brgnęło.
Natomiast oczywiście, że pewnie były oczekiwania, że będzie zjazd koronowanych głów, ale przy tym hejcie, przy tym łomocie, jaki Polska dostaje ze środowisk liberalnych, z rządów liberalnych za granicą, no to no, kto miał tu przyjechać? Macron czy Theresa May, no mają inne problemy, a poza tym no nie wiadomo, czy widać ich stosunek do Polski.
No Zachód jest obrażony, że Europa Środkowo-Wschodnia myśli o jakiejś podmiotowości, no jest zniesmaczony jakąś próbą poszukiwania własnej drogi.
Natomiast w tych zadaniach, czy w tym pytałeś o to, co powinno być tak w tym naszym przesłaniem na kolejne stulecie, no moim zdaniem w oficjalnych wystąpieniach i wczoraj w orędziu pana premiera zabrakło mi jednak takiego mocnego postawienia na problem, który dla nas jest chyba najpoważniejszy, o którym nie mówimy dzisiaj, a który wiąże się z niepodległością. Polska się wyludnia, depresja demograficzna jest faktem, emigracja nie chce wracać jak na razie, albo wraca w sposób szczątkowy. Na ulicach Warszawy słychać język za naszej wschodniej granicy. Przy całym szacunku do naszych sąsiadów, jednak wolałbym, żeby te 2 miliony ludzi, którzy wyjechało pracować na Wyspy Brytyjskie czy do Europy Zachodniej, pracowało w tych miejscach, gdzie dzisiaj musimy ściągać pracowników ze wschodu. No jest to potworny kłopot. W tym w orędziu pana premiera słowem o demografii nie było. Było bodaj raz pojawiła się słowo rodzina, 4 razy europejska, Unia Europejska i tak dalej. Ja rozumiem, że zasobność, nowoczesność, stabilność, bezpieczeństwo jest fajne, ale to bezpieczeństwo jest podmywane przez potworną agresję kulturową, która toczy się przez edukację, przez antykulturę,
można dodać, że
przez wrogą ideologię, która demoluje rodzinę i tak dalej. To są też te zagrożenia. I moim zdaniem dzisiaj, patrząc na niepodległość, na państwo, na troskę o Polskę, trzeba walczyć o zachowanie jej tożsamości i siły rodzin polskich.
Bo stulecie, można powiedzieć, też uczciliśmy w smutny sposób atakiem na Kościół. Film, prawda, głośny film, cała fala negatywnych komentarzy, fala nienawiści tak naprawdę wobec Kościoła, próba podmycia tego fundamentu polskości. No też to jakoś jest smutne, prawda, że w stulecie takie zdarzenie.
Znaczy warto sobie przypomnieć chyba także, co legło u podstaw odzyskania niepodległości przez Polskę, bo my często skupiamy się na tych postaciach Paderewski, Dmowski, Piłsudski, Daszyński. Natomiast przy tym wszystkim weszła także bardzo wielowiekowa wręcz praca Kościoła w Polsce. I gdyby nie Kościół katolicki w Polsce, który był w pewnym momencie jedyną ostoją tożsamości narodowej Polaków, otoczonych przez żywioł prawosławny i żywioł protestancki. To w tym momencie to
gigantyczny ruch zakonotwórczy, tak. Ta i wielka ilość błogosławionych.
Agnieszka Romaszewska w tej sprawie jeszcze. Czy jakie,
ja nie
jakie
mam
wnioski?
Zapowiedzenia na temat zakonotwórczego ruchu.
Kilkadziesiąt nowych zgromadzeń zakonnych powstaje w okresie zaborów, od powstania listopadowego do pierwszej wojny światowej.
Ja myślę, że należy się martwić o to, że żeby istniała wspólnota narodowa, to musi istnieć, przepraszam, ja może od razu się wycofam, ale tolerancja. A mianowicie my nie musimy akceptować tego, co myślą inni, ale musimy to tolerować. I to słowo zostało niestety w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju, w ogóle na świecie zostało sprostytuowane. Zostało rozumiane nieprawidłowo. To znaczy ja nie odpowiadają, nie podobają się, nie chcę poglądów czyichś, nie odpowiada mi jego postawa, ale ja ją toleruję, bo to jest mój rodak i on w Polsce ma prawo żyć. Jeżeli tego nie będziemy rozumieć, jeżeli nie będziemy się nawzajem tolerować w tym sensie, o jakim ja mówię, to będziemy mieli ogromny problem. A poziom emocji jest bardzo wysoki, ja sama im ulegam i widzę, że to nie jest droga donikąd. Absolutnie. Jestem o tym głęboko nadzwyczajnie głęboko przekonana. Jeżeli nie zaczniemy uznawać wspólnoty państwowej również, nie narodowej, etnicznej, państwowej, ja mam przyjaciół czarnych Polaków, ja mam przyjaciół również obywateli polskich, którzy są Białorusinami etnicznymi i są to dobrzy Polacy, z którymi ja razem spędzałam czas na przykład po katastrofie smoleńskiej. Oni razem ze mną się smucili w tej sprawie. Więc i oni muszą wszyscy mieć miejsce
w naszym
kraju.
No tak, ale są też problemy na przykład państw zachodnich, że jest jakiś poziom imigracji, przy
ale
którym
oczywiście,
pojawia
to ja,
się...
A ja nie mówię o tym, że mamy zapraszać tutaj imigrantów, którzy mają specjalnie przyjeżdżać z Magrebu i zajmować, że tak powiem...
Imigracja jakby sama z siebie nie jest niczym dobrym ani złym.
Nie, jest po prostu zjawiskiem. Jeżeli się go przyspiesza, jeżeli się stosuje w tej sprawie specyficzne zjawiska, takie jak inżynieria społeczna, ja jestem osobiście im przeciwna. Prawdopodobnie, jak sądzę, myślę, że tu prezentuję dosyć średni pogląd po takim średniego Polaka. Uważam należy po prostu się nawzajem tolerować. Ja mi nie chodzi tylko o czarnoskóry, mi chodzi po prostu. Musimy się nawzajem jakoś tolerować, jakoś znosić po prostu. To jest też apel do opozycji.
Odnotujmy pomnik.
Ona nie chce znieść
rządu. Pomnik Lecha Kaczyńskiego dziś zostanie odsłonięty na placu Piłsudskiego w Warszawie. Też bardzo ważne wydarzenie, wspaniałe wydarzenie, bo tak naprawdę przypomnijmy sobie, co myśleliśmy, nie wiem, 8 lat temu, prawda, po tragedii smoleńskiej, jak to było daleko. Ten pomnik jednak staje. Andrzej Rafał Potocki. Wielki prezydent będzie upamiętniony w centrum stolicy.
Dodałbym, że prezydent Lech Kaczyński jest jedynym prezydentem tego ostatniego 30-lecia, który ma jego imię noszą ulice w innych krajach. To jest Gruzja, to jest Litwa, też jest plac bodajże i pomnik na Węgrzech. To jest jedyny polski prezydent, który został uhonorowany za granicą. To znaczy, że rzeczywiście jego osiągnięcia były do tego stopnia ważne, że inne narody potrafiły docenić tego prezydenta, podczas gdy jego własny naród do tej pory jeszcze nie wystawił mu pomnika. I ten pomnik jest jak gdyby spłatą długu w stosunku do jego postawy jako prezydenta, do jego działań prezydenckich. Jedyną uwagę, którą mogę mieć, to, ale to już jest kwestia czysto estetyczna, że obok stoi pomnik Piłsudskiego i pomnik Lecha Kaczyńskiego przewyższa swoją wysokością monument marszałka, a dokładnie cokół. No ale może to wynika z tego, że proporcje placu Piłsudskiego są takie, a nie inne i gdyby ten pomnik Lecha Kaczyńskiego był mniejszy, czy powiedzmy sobie równy wymiarowo pomnikowi Piłsudskiego, byłyby zachwiane po prostu proporcje. Może to jest z tego powodu. No w każdym razie, no ale to jest drobiazg, to jest kwestia czysto estetyczna. Natomiast, jak już wspomniałem, za granicę go uhonorowała, Polska jeszcze nie, także sprawiedliwości stało się zadość. No już w ten sposób przejdzie do pamięci pokoleń jako
ksiądz Henryk Zieliński.
Ja tak ad vocem, nie wiem, bo tu mam wątpliwość, chodzi mi o prawdę. Nie wiem, czy jest to jedyny prezydent uczczony za granicą Polski, bo nie wiem, niezależnie od tego, kto go lubi lub nie, ale nie wiem, czy pan Wałęsa nie był gdzieś honorowany również, nie? Czy nie wiem, czy nie był honorowany za granicą też. Natomiast druga sprawa, to ja przepraszam, też nie na temat pomnika. Natomiast wydaje mi się, tutaj pani Agnieszka używała tego słowa tolerancja. Temu słowu albo trzeba przywrócić pierwotne znaczenie, albo wrócić do tego, co... Bo to słowo stało się w tej chwili wytrychem, które ma służyć temu, abyśmy
żeby
my się wyzbywali...
Pewnego rodzaju akceptację dla postaw, na przykład niemoralnych.
Tak, i zgadzam. Też, żeby wymusić rezygnację z własnej tożsamości. Bo już sama nasza tożsamość ma być tym, co ma być wyrazem, prawda, czegoś, co ma ranić tych, którzy myślą inaczej.
Nie,
więc to... trzeba temu słowo albo przywrócić...
W 100% się z księdzem zgadzam, problem że to jest taki, w innym trochę znaczeniu rzeczywiście. Tak. Być może używane ono jest obecnie
problem
bardzo...
Problem jest taki, błędnie. Że społeczeństwo poddawane jest, no tak naprawdę jest, znajduje się w stanie agresji, to znaczy jest atakowane przez bardzo silne środowiska lewicowe, które mają określony plan, które chcą przerobić to społeczeństwo. I w tym sensie ułożenie tych relacji na zasadzie tego klasycznego rozumienia słowa tolerancja jest niezwykle trudne, no bo...
Jest, rzeczywiście jest, ale nie bardzo
trudno być po prostu
wyjście,
biernym,
no.
Prawda?
Nie, biernym nie można być, natomiast musimy jakoś się znać.
Chrześcijaństwo mówi tutaj o miłości bliźniego, nawet o miłości naszych nieprzyjaciół. I wydaje się, że to jest właściwe określenie. Dzieci z Arki Noego śpiewały mądrze, żeby pokochać to i tych, których nie da się nawet polubić.
Proszę Państwa, mówiliśmy sporo o prowokacjach w czasie programu dotychczas, no to zerknijmy na jeszcze jedno wydarzenie, które też, jak się okazuje, mogło być prowokacją. Mamy na myśli tak zwane urodziny Hitlera, materiał jednej ze stacji komercyjnych, który odbił się szerokim echem. Są nowe, interesujące fakty w tej sprawie.
W styczniu 2018 roku telewizja TVN wyemitowała reportaż o polskich neonazistach świętujących w lesie urodziny Adolfa Hitlera. Dziennikarze TVN-u czekali ponad pół roku, by pokazać wydarzenie.
Z zeznań organizatora tej szokującej imprezy wynika, że pojawiło się u niego dwóch mężczyzn, którzy wręczyli mu 20 tysięcy złotych z prośbą o zorganizowanie tego typu imprezy.
Z zebranego materiału dowodowego wynika, że tak zwane urodziny Hitlera mogły być zainscenizowaną za pieniądze. Prowokacją.
Potwierdzam, że tego rodzaju zeznania w materiale dowodowym znalazły się. Obowiązkiem prokuratury jest je weryfikować.
Z zeznań uczestników wynika, że dwaj mężczyźni, którzy mieli zapłacić za leśną inscenizację, postawili Mateuszowi S. warunek.
Chcieli i nalegali na to, żeby w tej imprezie uczestniczyła niejaka Anna S. Dziś już wiemy, że chodziło o osobę, która się podszywała pod to nazwisko. Chodzi o Annę Sobolewską.
Dziennikarkę telewizji TVN. Śledczy przesłuchali w tej sprawie kilkadziesiąt osób.
Jest więc relacja człowieka, który jest oskarżony w tej sprawie, ale jego relacja, jego wyjaśnienia zostały złożone. Wynika z nich, że otrzymał jakieś pieniądze, że tam był pewien bardzo wyraźny element takiej reżyserii, no jakiegoś zamówienia. Oczywiście trzeba to wszystko zweryfikować. Tam są też pewne inne tropy w postaci maili, które z tego co wiadomo prokuratura zabezpieczyła, no ale to się nakłada na takie poczucie teatralności, które chyba mieliśmy od początku obserwując ten reportaż, że to, no to nie wyglądało na coś wiarygodnego. Jan Pospieszalski.
Oczywiście, to bardzo pięknie przed wejściem do studia Andrzej podsumował to, ale oddaję jemu to, żeby to powiedział, jak z tym to się kojarzyło.
Jak teraz powtórki bardzo często z tej imprezy urodzin Adolfa Hitlera, to przyznam się szczerze, one wzbudzają mój śmiech. To jest po prostu niezła komedia. To jest scena w stylu serialu Alo, Alo, połączona z Ministerstwem Dziwnych Kroków Monty Pythona, bo jak ten jeden z nich szedł takim dziwacznym pseudodefiladowym krokiem z tą makietą pistoletu maszynowego z boku, to naprawdę wzbudza śmiech. I gdyby nie to, że miało to bardzo potężne skutki międzynarodowe.
Bo dodajmy, że to nałożyło się na awanturę o ustawę o IPN, prawda?
Nie, to było...
Tak, trzymano, odpalono, znaczy, żeby
osobiście wydaje mi się, że było to specjalnie akurat puszczone w tym momencie, żeby to weszło akurat w czas tej awantury, ponieważ ten materiał był niewiadomych przyczyn trzymany 8 miesięcy w redakcji.
Ale zostawmy to. Wpisuje to się w pewien ciąg takiego myślenia niektórych mediów. Ja pamiętam kilkanaście lat temu jedna z komercyjnych stacji radiowych miała takie hasło: fakty, które tworzą rzeczywistość. I rzeczywiście to są fakty, które tworzą rzeczywistość, ponieważ przypomnijmy sobie Renatę Beger w roli Przynęty, zainscenizowana sytuacja, która później się odpala.
Stacja telewizyjna staje się, bierze udział w prowokacji.
Tworzy rzeczywistość.
Nie relacjonuje, bierze udział. Tak.
Następnie przypomnijmy sobie, jak nie wyląduje to mnie zabiją, o debeściakach, o rzekoma kłótnia świętej pamięci Arkadiusza Protasiuka z generałem Błasikiem.
Tych rzeczy myśmy
widzieli już kilka. W związku z tym to się wpisuje w ten sposób traktowania medium jako kreatora zdarzeń, które ma odgrywać rolę i wpływać na sytuację polityczną.
Ale to jest poza tym łamanie prawa. Bowiem owszem, agent policji, tajny agent może kreować pewne zachowania przestępcze,
korupcyjne
w sensie prowokacji policyjnej. Dziennikarz jest od tego, że może brać udział w czymś takim, ale jako obserwator on nie może kreować tych zdarzeń. Natomiast tu mieliśmy do czynienia z kreacją danego zdarzenia, które było de facto przestępczym, jest podejrzenie oczywiście, które jest po prostu przestępstwem, albowiem pokazywanie publiczne symboli nazistowskich, czyli tego typu imprez, jest po prostu, ma swój artykuł w kodeksie karnym. W związku z tym...
I z drugiej strony właśnie bije to, co powiedziałeś. No, bije w...
Agnieszka Romaszewska, jakie jest zdanie pani redaktor w tej sprawie?
Oczywiście istnieje również taka możliwość, że organizatorzy się w ten sposób usiłują, zmniejszyć swoją winę oczywiście. Bo trzeba powiedzieć, że trzeba być wyjątkowym idiotą, żeby dać u siebie coś takiego zamówić. To jest też... rzeczywiście ja się zgadzam tu z kolegami, że oglądając ten materiał, to trzeba powiedzieć, że to wyglądało na niezłą scenografię, bo tam ta pastyka tak ładnie się paliła, wszyscy przebrani.
Są też takie informacje, że
wyglądało to bardzo wątpliwie.
W świecie pewnych programów sensacyjnych zdjęcia są tak cenne, że praktyka, że tak powiem, wspomagania rzeczywistości różnymi zachętami nie jest niczym nadzwyczajnym.
Nie jest aż tak dziwna i w tym przypadku tylko zrobiono niestety ogromną krzywdę Polsce, bo to po prostu trzeba powiedzieć, że to co, jeżeli tego typu obrazki idą w... Bo trzeba powiedzieć tak, to cały czas mamy do czynienia i ja mam jakby bezpośrednio z tym do czynienia, więc wiem jak to wygląda w ogromnej części mediów zachodnich, z absolutnie nieprawdziwym obrazem naszego kraju, absolutnie nieprawdziwym.
Nie rozpoznajemy Polski.
Jeżeli ktoś zajmuje się szkalowaniem, bo to trzeba tak nazwać wprost, szkalowaniem Polski, bo to jest nieprawdziwy obraz Polski, tak nie jest i ktoś się do tego przyczynia, bo pokazuje coś takiego, to on popełnia ogromny grzech. Dlatego, że potem tłumaczenie, że to tak było, a nie tak było, jest niesłychanie trudne, a to trafia w zapotrzebowanie. W zapotrzebowanie na to, żeby pokazać, że Polska jest, że w Polsce nie ma demokracji, że Polska jest faszystowska dyktatura, jeszcze parę innych takich absurdalnych test.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 2016 rok dziennikarze stacji telewizyjnej podrzucali puszki po piwie i butelki po alkoholu pod koszary policji, żeby potem zrobić materiał, jak to policjanci w czasie Światowych Dni Młodzieży mocno popijają. Zostali przyłapani na tym przez ekipę innej stacji i prowokacja cała nie wyszła. Koledzy, co wy tutaj robicie? Był taki, to można chyba odnaleźć jeszcze, prawda? Pamiętamy także taki film w latach 90. był pokazany, nawet zbierał nagrody dziennikarskie, chyba Arizona. nakręcony przez dziennikarkę też telewizyjną, która najpierw rozbijała chłopów w PGR-ze, po czym pokazywała, co oni wyczyniają. To jest pierwsza sprawa, etos dziennikarza. Druga sprawa, według mnie stacja, która takie rzeczy robi, to jest brak szacunku dla widza, dla odbiorcy, ponieważ to znaczy, że wierzymy, że ci nasi widzowie są tacy głupi, że kupią i zaakceptują wszystko, co im się pokaże.
To nie tylko część widzów kupiła, ale za granicą to kupiła.
Polityczna dźwignia. Dobrze, proszę Państwa, bardzo dziękuję za wszystkie komentarze. Pozdrawiamy stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Są to Radio Warszawa Katolickie, Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, plus Legnica M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Via w Rzeszowie. Bardzo dziękujemy. Ja dziękuję gościom tego wydania Salonu Dziennikarskiego za bardzo ciekawą, żywą dyskusję. Agnieszka Romaszewska, ksiądz Henryk Zieliński, Andrzej Rafał Potocki, Jan Pospieszalski. No, życzymy wszystkim wspaniałych obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Cieszmy się, proszę Państwa, bo Polska jest na mapie, żyje, rozwija się, a istnienie Polski nigdy nie jest rzeczą oczywistą. Ona zawsze, jej trwanie zawsze wymaga naszego wysiłku. Takie jest nasze położenie. Bez naszej woli Polski nie będzie. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.